Dzień dobry, nazywam się Michalina Mruczyk, jestem psycholożką od kilku lat związaną z Uniwersytetem SWPS, a obecnie pracuję także w jednej z poznańskich szkół. Witam Was na kolejnym webinarze Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Dziś będziemy rozmawiać o samotności, którą możemy odczuwać nie mając oparcia w naszych bliskich. I moim i Państwa gościem jest dr Magdalena Śniegulska, absolwentka psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, współzałożycielka Stowarzyszenia Wspólne Podwórko. Pani Magdalena pracuje w Szkole Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytecie SWPS w Katedrze Psychologii Klinicznej i Zdrowia. Prowadzi zajęcia warsztatowe, seminaryjne i wykłady z zakresu psychologii rozwoju, psychologicznych podstaw edukacji, wspierania rozwoju i umiejętności rodzicielskich. Jak słyszycie, jest tego bardzo dużo, więc pytanie do Ciebie, Magda. Czy możesz nam w kilku słowach powiedzieć tak w praktyce, z kim najczęściej się spotykasz w swojej pracy?
To trudne pytanie o tożsamość, kim ja właściwie jestem, ale ja rzeczywiście głównie myślę o sobie jako nauczycielu i głównie spotykam się z młodymi studentami, zarówno studentami psychologii, jak i studentami, którzy na studiach podyplomowych przygotowują się do tego, jak być dobrym nauczycielem, ale też prowadzę praktykę kliniczną i spotykam się z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzinami, a często też z ich nauczycielami w ramach tej praktyki.
Dzięki. Witam też wszystkie osoby, które nas oglądają teraz na żywo, online i jednocześnie zapraszam Was bardzo serdecznie do zadawania nam pytań. Magda, moje pierwsze pytanie do Ciebie. My już sobie trochę rozmawiałyśmy o tej samotności, zanim się tutaj włączyłyśmy na wizję, ale w ogóle taka pierwsza rzecz, która wydaje mi się być taką podstawową. Kiedy w ogóle samotność staje się problemem?
Ja myślę, że w ogóle trzeba sobie uświadomić, że to jest naprawdę bardzo złożone i zjawisko, i pojęcie. I tak jak właściwie badania nad samotnością trwają w psychologii no, dobrych 50 lat, bo od lat chyba tak 70. można powiedzieć, że naprawdę już coraz więcej próbujemy poznać, zrozumieć, wybadać tę samotność, to nadal no musimy sobie cały czas uświadamiać, że to jest coś, co jest bardzo związane z takim indywidualnym odbiorem swojej własnej sytuacji. A więc jak mnie pytasz, kiedy samotność staje się problemem, to pomyślałabym sobie, że to trzeba zajrzeć w siebie i zobaczyć siebie i zastanowić się, no właśnie, na ile to poczucie, które mam, to poczucie samotności powoduje, że nie mam satysfakcji z życia, że czuję, że moje życie nie jest pełne, że to ogranicza jakoś moje działanie albo powoduje, że w jakieś działanie nie wchodzę albo no właśnie, mam takie poczucie, że to moje życie nie jest pełne. Bo absolutnie chciałabym też, żeby było jasne, że nie mamy takiej liczby osób, które muszą być wokół nas, żebyśmy powiedzieli, nie, ja na pewno nie jestem samotny. Ani nie jest też tak, że jest jakiś wspólny wymiar. To znaczy, że my możemy powiedzieć tak, jeśli masz przynajmniej trzech przyjaciół, to już na pewno samotny nie jesteś. Jeśli masz ich tylko dwóch, to coś jest z tobą nie w porządku, bo na pewno bardzo różnimy się tą potrzebą ilości ludzi, którzy są wokół nas i którzy są dla nas ważni, którzy są dla nas bliscy. Bo ja wcale nie muszę być bardzo blisko z osobami, które no, w jakiś sposób nie są dla mnie istotne, nie są dla mnie ważne. To zresztą pokazują badania socjometryczne w klasach, że ta samotność wcale nie jest skorelowana z tym, jakie ja miejsce w tej klasie zajmuję. Może być tak, że ta klasa postrzega mnie i ja wiem o tym, że jestem w niej odrzucona, ale ja kompletnie nie czuję się samotny, bo to na przykład nie są ci ludzie, z którymi w ogóle chcę mieć bliskość i więź. I odwrotnie, mogę być bardzo popularnym uczniem, a czuć się w głębi naprawdę bardzo samotny. A więc reasumując, no strasznie ważne jest, żeby zobaczyć, na ile to uczucie wpływa na moje życie, na ile ono powoduje, że pozwala mi czuć się tak, nie wiem, pomimo tej samotności czuję się tak, jakbym się chciała czuć, albo pomaga mi to, mimo tego jednak umiem rozwiązywać różne konflikty, albo mimo tego, że ta samotność jest, to osiągam bliższe i dalsze cele. No tak, jestem samotna, ale dzięki temu naprawdę czuję komfort, zdrowie, nie denerwuję się ocenami innych, to mi pomaga zachować jakiś komfort psychiczny. Jeśli tak jest, to bym się nie niepokoiła, ale jeżeli większość z tych na te pytania bym sobie odpowiedziała, to właśnie jest tak, że to mi nie pomaga, to mnie nie popycha, to nie sprawia, że moje życie jest satysfakcjonujące, to myślę, że tak, to jest ten moment, w którym muszę się tą samotnością zająć.
Czyli można powiedzieć, że samotność staje się problemem wtedy, kiedy sami ją zaczynamy tak definiować?
Tak, zdecydowanie tak. Choć myślę sobie, że powinniśmy być też wrażliwi na sygnały z zewnątrz. To znaczy, jeśli jest tak, że szczególnie myślę, to jest ważne w okresie takiego konstytuowania się tożsamości, tworzenia tożsamości, czyli szczególnie dla adolescentów. Jeżeli płyną do mnie informacje z zewnątrz, słuchaj, no naprawdę, czy ty jesteś zadowolony z tego, że jesteś sam? Czy ty nie mógłbyś czasami wyjść? Albo czy ty nie mogłabyś się z kimś spotkać? Kto jest twoją bratnią duszą? To pewnie też warto się nad tym jakoś pochylić i zastanowić. I zastanowić się, co takiego dzieje się w moim życiu, że inni oceniają mnie jako samotnika, a ja się tak nie czuję.
Mamy pytanie z czatu. Czy personalny odbiór samotności może się zmieniać w zależności od różnych sytuacji? Myślę, że to jest takie pytanie, które nawiązuje do tego, o czym przed chwilą mówiłyśmy, czyli o tym, że ta samotność w dużej mierze zależy od indywidualnych cech każdego z nas. Czy spróbujesz odpowiedzieć?
Myślę, że tak, że w ogóle ta samotność może się zmieniać na różnych etapach naszego życia i też naszej biografii. To zależy, czego doświadczymy, bo myślę sobie, że możemy czuć się naprawdę dobrze i możemy mieć satysfakcjonujące relacje, bliskie relacje, a może się wydarzyć w naszym życiu coś takiego, że nagle na przykład staniemy się grupą mniejszościową, że nagle bardzo trudno będzie nam znaleźć inną osobę, z którą będziemy dzielić podobne wartości, albo doświadczenia, albo aktywności. I nagle naprawdę poczujemy się sami. To niewątpliwie to jest tak, że to nie jest tylko i wyłącznie, nie wiem, pewna predyspozycja, pewna wrażliwość, ale niewątpliwie to też zależy od tego, w jakim momencie życia, jaka jest nasza biografia, gdzie się znajdujemy i czego doświadczamy.
Julia pyta nas na czacie, jak radzić sobie z samotnością w czasie wakacji?
No znowu myślę sobie, że trudno jest znaleźć jedno rozwiązanie, które będzie dobre dla wszystkich. Pytanie, co to naprawdę oznacza? To znaczy, czy to jest tak, że ten okres, czy ja jestem w takim momencie, że strasznie potrzebuję kontaktów? I najlepiej, żeby to były kontakty z osobami ważnymi. I zobaczcie Państwo też na różnych etapach naszego życia, te ważne osoby się zmieniają. Na początku są to rodzice, potem się pojawiają nauczyciele, autorytety, różne ważne, dorosłe osoby, ale w pewnym momencie to stają się tymi ważnymi osobami rówieśnice, osoby, z którymi mamy podobne doświadczenia, z którymi próbujemy tworzyć kliki, paczki, grupy, z którymi możemy poczuć, że mamy różne cechy, które są wspólne. No i jeżeli jesteśmy właśnie w takim momencie, kiedy tak strasznie potrzebujemy tych rówieśników i pojawiają się wakacje i jest ten czas suszy towarzyskiej, no to możemy robić różne rzeczy. Po pierwsze, możemy wykorzystać ten czas do tego, żeby tę samotność trochę oswajać. Jak sobie pomyślimy o tym, że to jest doświadczenie, które jest doświadczeniem czasowym, to nie jest samotność na wieczność, tylko samotność na te 2 miesiące, a tak uczciwie powiedziawszy pewnie na trochę krócej, bo też ta dostępność rówieśników będzie różna, to pewnie łatwiej jest w ogóle to jakoś zaopiekować i jakoś się o to zatroszczyć. Po drugie, jeśli ja już mówię okej, to znaczy to ma swój początek, ma swój koniec, mogę próbować jakoś sobie z tym radzić, to mogę wykorzystać ten czas do tego też, żeby poznać siebie, to znaczy zobaczyć, czego ja tak naprawdę od tych innych potrzebuję. Jakie są takie wartości, które które buduję dzięki temu, że jestem w tej grupie. Naprawdę, zresztą jak śledzi się badania czy case study dotyczące tego, kto nie jest samotny, kto najrzadziej odczuwa tę samotność, to okazuje się, że często są to osoby, które mają w ogóle taką zdolność obserwowania innych i siebie. Takiej obserwacji bez oceny. Czyli ja w ogóle mogę tak sobie popatrzeć, poobserwować, nie koncentruję się tylko na sobie i równocześnie mam też taką predyspozycję do tego, żeby reagować na sygnały, które płyną z zewnątrz od innych osób, które mówią hello, zwróć na mnie uwagę. Jeżeli ja na to responsywnie reaguję, jeżeli ja dostrzegam, że ktoś inny też potrzebuje mojej uwagi, to prawdopodobnie tej samotności będę doświadczać rzadziej. Czyli ja bym myślała sobie o tym pierwsze właśnie, żeby siebie pooglądać, po drugie, żeby też pooglądać innych, ale jeżeli, bo wyobrażam sobie, że to może być taki moment, w którym sorry, ale ja naprawdę nie mogę się zajmować innymi, obserwować innych, to myślałabym o tym, żeby spróbować się pomyśleć sobie, co takiego jest w tych moich znajomych, co sprawia, że są dla mnie bliscy i gdzie w związku z tym na przykład mogę w moim mieście poszukać podobnych ludzi. Czy to jest taki czas, w którym ja mogę nawiązywać nowe relacje? Czy mogę się próbować w tych nowych relacjach? To nie o to chodzi, żeby one były zaraz udane i satysfakcjonujące. Może to będzie taki fajny czas wakacyjny na testowanie różnych swoich umiejętności, zdolności, kompetencji, na wchodzenie w relacje na chwilę, na krótko, na sprawdzenie, czy to mi odpowiada, czy nie odpowiada. Zobaczcie Państwo, my mamy w ogóle takie doświadczenia z wakacyjnych przyjaźni, że wchodzimy w nie, one są często niezwykle intensywne, bardzo wydaje nam się bliskie, mamy wspólnotę doświadczeń, a potem jakoś w naturalny sposób one się rozluźniają po końcu tego okresu. I to jest naprawdę okej, bo to jest zbieranie też narzędzi, zbieranie też no właśnie tych ważnych doświadczeń. Więc bym pewnie powiedziała, albo możemy poglądać siebie, albo potestować swoje umiejętności.
Zresztą jak o tym mówisz, to ja w ogóle mam taką refleksję, że w takim razie ten czas takiej wakacyjnej samotności przedstawiłaś jako taki pewnego rodzaju zasób nasz, jakiś, jako taki moment, kiedy możemy odkryć siebie i paradoksalnie jako taką pewną korzyść dla naszego życia.
Bo myślę sobie, że to jest w ogóle strasznie, strasznie ważne, co powiedziałaś, żeby też tej samotności się nie bać, bo oczywiście jak patrzymy na proces rozwojowy, to często w tych teoriach rozwojowych mówimy tak, jest taki moment, w którym ja potrzebuję innych ludzi głównie do tego, żeby zobaczyć, że mam takie cechy jak oni, że jestem taki sam jak inni. To poczucie wspólnoty jest naprawdę strasznie ważne, ale też ono jest potrzebne dlatego, że w pewnym momencie ja mówię, no tak, ale mam też cechy, które są tylko moje, które są uniwersalne, które nie są uniwersalne, które są indywidualne, które są specyficzne dla tego, nie wiem, co przeżyłam, czego doświadczyłem, jaki ja jestem. I ta samotność może też temu doświadczeniu pomóc.
Mam kolejne pytanie, które myślę sobie, że też się wpisuje w to, o czym mówimy. Co się dzieje w przypadku głębokiej samotności, takiej wewnętrznej, pomimo tego, że mamy wokół wspierających przyjaciół, których uwielbiamy? Mi się kojarzy z takim w ogóle zjawiskiem, o którym często gdzieś się mówi w kulturze, czyli tej samotności wśród tłumu.
Tak, tylko pytanie, ja bym pewnie bardzo chciała się dowiedzieć, czego dotyczy ta samotność. To znaczy, paradoksalnie, w ogóle jak patrzy się też na takie zestawienia różnych doświadczeń terapeutycznych, niezależnie od tego, w jakim nurcie terapeuci pracują, to często mówią, że właściwie ludzie się zgłaszają i wszyscy mówią, nie jestem dostatecznie dobry, albo właściwie ja nie zasługuję na to, co mam. To jest dla mnie nieosiągalne. Różne rzeczy są dla mnie nieosiągalne. Albo jestem różny. co by pokazywało, że my mamy jakieś wspólne doświadczenia, takie właśnie, takiej dość niskiej, bym powiedziała, samooceny chyba, takiego przekonania, że na różne rzeczy nie zasługujemy. Więc pewnie jeżeli mam tych przyjaciół wokół siebie, a mimo to się tak czuję, to bym zastanawiała się, z czego to wynika. To znaczy, czy to jest we mnie, czy to jest w ogólnej takiej sytuacji, czy doświadczyłam na przykład kiedyś takiej sytuacji odrzucenia, czy na przykład jestem tak samotny, bo się boję, że mimo tego, że oni są blisko, to mnie odrzucą. Ale wracając do pytania, jeśli byśmy mieli odpowiedzieć, co jest skutkiem takiej długotrwałej samotności, no to bardzo dużo różnych rzeczy. Zaczynając od takich właśnie poczucia, że nie jestem dostatecznie dobra, więc mogą za tym iść różnego rodzaju zachowania ryzykowne, autodestrukcyjne, takie narastające poczucie gniewu. Może być tak, że właściwie dominującymi uczuciami stają się uczucia, które są dość trudne. Może być depresja. Często też w badaniach spotyka się takie wyniki, w których mówi się, że osoby, które mają poczucie samotności, szczególnie w tym okresie adolescencji, częściej wypadają z systemu edukacji. Bo no właśnie, to ten brak wspólnotowości okazuje się w procesie uczenia jest naprawdę bardzo, bardzo ważne.
A jak mówisz o tym, do czego może prowadzić chroniczne poczucie samotności, to zastanawiam się, jak osoba, która go doświadcza tak długotrwale, może się ochronić przed tymi konsekwencjami i może o siebie zadbać.
No tutaj są różne, myślę, dobre techniki. Po pierwsze, właściwie pomyślałabym sobie, że naprawdę jest dobrze tej samotności się przyjrzeć i zastanowić się, co ona znaczy w moim życiu i z czego ona wynika. Czy to jest tak, że nie ma tych ludzi wokół mnie, czy ja myślę o sobie, że nie potrafię, że nie mam dostatecznych kompetencji, żeby wchodzić w relacje, czy boję się, że wejdę w relacje i zostanę skrzywdzony czy odrzucony. Pewnie to zależy od tego, no, co się ze mną w tej samotności dzieje, ale myślę sobie, że też strasznie ważne jest takie uwierzenie, że przecież ta samotność jest pewnym stanem, który jest no, w danym momencie. On może być długi, ale były takie momenty, kiedy samotna nie byłam albo samotny nie byłem. I warto do tego wracać i zastanawiać się, co sprawiało, że nie byłem samotny. Czy to było moje, czy to była sytuacja? Jakie mogę wykorzystać swoje doświadczenia, zasoby i kompetencje, żeby zmieniać tę sytuację tu i teraz?
To ja chciałabym zauważyć coś, co się wielokrotnie pojawiało w tym, o czym mówiłaś. Czyli w momencie, kiedy zaczynamy odczuwać samotność, to tak naprawdę kluczowym pytaniem staje się, co nam ta samotność mówi. Mm-hmm. To sygnał dla nas samych. Pytanie od Julii z czatu. Czy jest różnica między samotnością a osamotnieniem? Jeśli tak, to jaka?
Tak, zdecydowanie. Właściwie w psychologii używa się tych dwóch pojęć. Często mówi się, że to osamotnienie jest takim stanem emocjonalnym. To znaczy, no właśnie, że ja odczuwam osamotnienie, że to jest związane z tym, że nie mam poczucia, że mogę z kimś dzielić ważne dla mnie wartości. Natomiast samotność często odwołuje się do realnego, fizycznego bycia samemu. Często mówi się, że dzieci odczuwają samotność, natomiast osamotnienie jest czymś, co dużo częściej charakterystyczne jest dla nastolatków, adolescentów i dorosłych. Że to jest związane też z pewnym już konstruktem psychologicznym, też taką umiejętnością analizy przeżyć własnych. I samotność jest no właśnie ta fizyczna, jak gdybym wylądowała na bezludnej wyspie, to byłabym samotna, a osamotniona mogę się czuć nawet będąc wśród bliskich i przyjaciół.
Mamy dwa pytania o rodzinę, więc myślę, że przeczytam je oba i spróbujemy się do nich odnieść. łącznie. Co w sytuacji, kiedy rodzice nie dostrzegają, nie interesują się, nie dbają w sensie emocjonalnym, stawiają wyzwania, ale nie dają poczucia ani emocjonalnego, ani fizycznego poprzez kontakt czy przytulenie? To jest jedno pytanie. Drugi, jak odnieść się do braku liczenia się z naszymi emocjami od strony rodziców?
To strasznie trudne pytania, bo myślę, że te postawy rodzicielskie, o których Państwo piszą, mogą wynikać z bardzo wielu różnych rzeczy. Czasami również z braków, z niewiedzy, z braku kompetencji, z takich, a nie innych wzorców, no właśnie nie ze złej woli. Strasznie jest dla mnie trudno, bo chciałabym powiedzieć, tak nie może być. Tak być nie powinno. Rodzic powinien być od tego i dorosły powinien być od tego, żeby wspierać. Rodzic powinien być od tego, żeby rozpoznawać nie tylko potrzeby fizyczne, ale i emocjonalne. A badania pokazują, że z tym my rodzice mamy największy kłopot. To znaczy, dopóki chodzi o potrzeby fizyczne naszych dzieci, to naprawdę jesteśmy często ekspertami. Natomiast jeśli chodzi o te emocjonalne, no to już bywa różnie. No i teraz fajnie by było, gdyby rodzice sami to dostrzegali i próbowali poszukiwać sposobów na to, żeby te kompetencje zdobywać. Ale co w sytuacji, kiedy jest się dzieckiem takiego rodzica? Po pierwsze, no myślę sobie, że jest nadzieja w tym, że naprawdę bardzo rzadko zdarzają się tacy rodzice, którzy chcą źle dla swoich dzieci. To jest naprawdę promil wszystkich rodziców. A więc jeżeli dziecko odczuwa jakieś braki, to może jest nadzieja w tym, że jeśli będzie je komunikować, jeśli znajdzie sposób na dotarcie do rodzica, jeśli razem wypracują jakiś nowy zupełnie model, no to jest nadzieja, że ten rodzic te potrzeby będzie zaspokajał. To jest bardzo trudne oczywiście i znowu nie wyobrażam sobie i nie powinno tak być, że odpowiedzialność leży po stronie dziecka, ale też myślę sobie, że na przykład w takim procesie dorastania to często jest tak, że ten młody człowiek już jest naprawdę dużo dalej, a rodzic jeszcze tego nie zobaczył. I czasami warto mu powiedzieć hello, to już jest inny moment, to ta nasza relacja wymaga czegoś innego.
Właśnie chciałam się zapytać o to, jak ta samotność może być odczuwana w zależności od tego, w jakim momencie jest rodzina, bo jednak no, dynamika tych procesów rodzinnych będzie różna w przypadku dziecka takiego kilkuletniego, nastoletniego, a inna u osoby, która gdzieś już jest na przykład na studiach.
Więc tak, to też tak, no właśnie. Tylko jeszcze bym wróciła na moment do tego pytania, które dla mnie też jest bardzo ważne, bo myślę sobie, że w przypadku małych dzieci, które są w takiej rodzinie, to bardzo bym apelowała do obserwatorów zewnętrznych, bo często ta rodzina tego nie widzi. To dziecko nie ma żadnych środków i sposobów na to, żeby komunikować swoje potrzeby. Naprawdę, większość dzieci, niezależnie od tego, w jakim kontekście funkcjonuje, kocha swoich rodziców. Jakkolwiek okrutnie oni potrafią być. I wtedy strasznie ważne jest, żeby był też jakiś zewnętrzny dorosły, który powie hello, źle się dzieje w państwie duńskim. I trzeba coś z tym zrobić. A wracając do etapów rozwojowych, no to rzeczywiście to jest bardzo różnie, bo proszę zobaczyć, że w tej rodzinie, jak pojawia się dziecko, to ono jest kompletnie zależne od swoich opiekunów, od swoich rodziców. To jest najbliższa więź, najbliższa relacja, którą się tworzy. Wraz z poszerzaniem środowiska do tych relacji zapraszamy inne osoby, innych dorosłych. Początkowo to są członkowie rodziny, ciocie, babcie, wujkowie, znajomi, krewni. Potem pojawiają się inne dzieci, zawsze bardzo, bardzo atrakcyjne. Potem są to rówieśnicy. Potem jest ten straszny moment, kiedy trafiamy do szkoły i jesteśmy głęboko przekonani, że prawdę o nas samych zna tylko pani. I że to jest prawda obiektywna i najbardziej nam zależy na bliskości z nią i byciu w relacji z nauczycielem. No a potem pojawiają się ci rówieśnicy i to, co jest ciekawe, to to, że często dorośli i rodzice mówią, no tak, to jest taki moment, kiedy ja nie jestem potrzebny. z badań i też z moich obserwacji wynika, że to nie jest prawda. To znaczy, że młodzi ludzie strasznie potrzebują dorosłego, ale dorosłego, który jest mądry i nieoceniający. Te relacje się rozluźniają wtedy, kiedy w tym byciu ze sobą pojawia się głównie ocena, kiedy rodzic ma takie poczucie, że musi wychowywać. Wielu rodziców strasznie obawia się okresu dorastania i wydaje im się, że wtedy muszą spiąć lejce i wzmóc kontrolę, że to jest taki czas, kiedy naprawdę jak popuszczą, to wydarzy się coś strasznego. A tymczasem większość badań po pierwsze pokazuje, że potrzebujemy wręcz czegoś odwrotnego, że to jest dobry moment, żeby pokazać: ufam ci, jesteś samodzielny, będziesz brać odpowiedzialność za swoje czyny i zachowania i te lejce warto popuścić. Co więcej, nawet jak się zdarzają takie momenty, kiedy w tym okresie adolescencji pojawiają się trudne zachowania, to ponad 90% młodych ludzi naprawdę wychodzi z nich bez szwanku i bez pomocy z zewnątrz. Nawet jak te zachowania bywają bardzo, bardzo trudne. A potem ta relacja z rodzicem buduje się na nowo. I właściwie większość badań pokazuje, że jeżeli udało się rodzicowi dobrze nawiązać relacje w okresie wczesnego dzieciństwa i dzieciństwa, to nawet okres burz i naporów adolescencji niewiele zmienia. To znaczy dzieci potem wracają. Ale ja chciałabym zwrócić uwagę, że oni też strasznie potrzebują tego dorosłego. Ale takiego dorosłego, który właśnie... no ma tę gotowość do zaakceptowania różnych zachowań, do powiedzenia sobie: tak, ja wiem, że w tym okresie robi się głupie rzeczy. Tak, ja wiem, że w tym okresie strasznie trudno jest sobie wyobrazić, że za 10 lat będzie się w jakimś momencie, że to moja przyszłość. Tak, ja wiem, że to jest strasznie trudny moment i właściwie ten mój syn czy moja córka potrzebuje wsparcia, a nie wysoko postawionej poprzeczki.
Widzę, że mamy bardzo dużo różnych pytań, ale pozwólcie, że na moment jeszcze się skupimy na tym temacie rodziny, bo też takie pytania się pojawiają. Magda, jakie mogą być skutki braku zainteresowania ze strony rodziców? Trochę już o tym opowiedziałaś, ale czy mogłabyś trochę ten temat pogłębić?
Jeżeli właśnie na przykład często jak mówi się o tej samotności dziecięcej, to mówi się o tym, że ona może się wiązać z takim fizycznym brakiem, na przykład wtedy, kiedy jedno z rodziców czy rodzice w ogóle umierają i znikają, ale może być też związane z tą taką psychiczną nieobecnością. De facto może się okazać, że to jest jeden z takich czynników, podkreślam mocno jeden z czynników, które będą predysponowały do takiej tendencji, do takiej predyspozycji, takiej wrażliwości na odrzucenie, takiej cechy, która, nie wiem, czy cecha to jest dobre słowo, no nie, właśnie tendencja. Do tego, że w kolejnych relacjach, bliskich relacjach raczej będę się spodziewać tego, że zostanę porzucony. Raczej będę myśleć o tym, że to się nie może udać, szczególnie w ważnych relacjach. Co więcej, też badania pokazują, że ten brak zainteresowania ze strony rodziców, taki dojmujący, może powodować to, że na kolejnych etapach swojego życia ja będę tak strasznie poszukiwał uznania w oczach innych, że będę robić różne rzeczy wbrew sobie. Po to właśnie, żeby tylko tę akceptację uzyskać. A z punktu widzenia takiej adaptacyjności, to możemy sobie wyobrazić, że to nie jest zachowanie, które byśmy chcieli u swoich dzieci.
Kiedy o tym mówisz, to ja sama sobie myślę tak ze swojego doświadczenia zawodowego, że takie doświadczenie samotności, osamotnienia też ze strony rodziny wpływa bardzo mocno w ogóle na naszą percepcję relacji. I tak jak mówiłaś na przykład o tym, że spodziewamy się, że ktoś nas porzuci, że ktoś nas zostawi, to może też prowadzić do takiej samospełniającej się przepowiedni. Nie wiem, jakie ty masz doświadczenia.
Tak. I po pierwsze, rzeczywiście, jak ja myślę, że to się nie uda, no to tak interpretuję szczególnie na przykład takie niejednoznaczne komunikaty albo sygnały. No a z drugiej strony niewątpliwie, jeśli najbliższe osoby mnie odrzucają i najbliższe osoby mnie nie zaspokajają, te osoby, które powinny, nie zaspokajają moich podstawowych potrzeb, to jeśli nie jestem dostatecznie silnym konstruktem psychicznym czy psychologicznym, to pewnie też moja samoocena nie poszybuje wysoko w górę. Znaczy będę myśleć o sobie jako o sobie, która nie jest warta. I jak wiemy, niefajnie jest tak iść przez życie z takim poczuciem, że właściwie na niewiele zasługuje.
Zapytano nas też, i myślę, że to już przed chwilą odpowiedziałaś na to, czy odczucie samotności możemy nabyć przez doświadczenia z dzieciństwa, czyli zachowania i postawy naszych rodziców, ale to drugi człon tego pytania jest taki, czy łatwo jest takie rzeczy naprawić, kiedy tak się stanie?
Na szczęście to, co się bardzo zmieniło w psychologii, to, że odchodzimy od takiego determinizmu i nie mówimy, jak coś w dzieciństwie, to już pozamiatane i nic nie można zrobić. Można to naprawić, i naprawiają to często właśnie takie głębokie, bliskie relacje. Takie relacje, w której mamy poczucie zrozumienia, akceptacji i oczywiście pewnie dla wielu osób budowanie takiej relacji wymaga czasu, ale jak nam się uda znaleźć taką osobę, która rozumie i rozumie nasze lęki i wytrzymuje te nasze reakcje na potencjalne odrzucenie i mimo wszystko mówi: wytrzymam, jestem z tobą, właśnie ciebie wybrałem, takiego jakim jesteś, to jest to świetna szczepionka.
No zresztą w ogóle długo w nauce funkcjonowało takie przekonanie, że mózg człowieka i połączenia w mózgu powstają tylko w dzieciństwie. Teraz już wiemy, że przez całe życie te połączenia powstają.
Właśnie.
To jest też dla nas jako psychologów ważnym sygnałem, że też na pewne rzeczy mamy wpływ przez całe życie. Mamy pytania o radzenie sobie z takimi różnymi sytuacjami właśnie związanymi z osamotnieniem w rodzinie. Na przykład, jak pokazać rodzicom, siostrze, że wylegiwanie się w łóżku i zamknięcie się w sobie nie jest przez lenistwo ani Netflixa? Jak zwrócić im uwagę, że coś jest nie tak? Oraz co w sytuacji, jeśli naprawdę nikogo nie ma? Czy można jakoś zastąpić te osoby?
Myślę, że to drugie pytanie jest dla mnie dużo trudniejsze i bym się nad tym zastanawiała, potrzebowałabym chwilę, ale jeżeli mówimy o wylegiwaniu się w łóżku i o tym, że naprawdę coś się dzieje niedobrego, to być może rzeczywiście czasami jest tak, że ten głos nastolatków jest mało przez rodziców słyszany. Oni też często go nie słyszą z lęku. Oni tak bardzo obawiają się tego, że może się coś dziać niedobrego, że wolą jednak słuchać siebie i wiedzieć, że to jak leży, znaczy leniwy. I że jakby tylko chciał, to by wstał i się zabrał i w ogóle. Więc po pierwsze warto szukać sojuszników, to znaczy warto zastanowić się, kto mógłby powiedzieć moim głosem, tak żeby ten głos został usłyszany. Czasami warto też odwołać się do rzetelnych źródeł i powiedzieć: być może to jest lenistwo, ale być może jest to coś innego. Ja czuję, że ja potrzebuję czegoś innego. Zobacz. Tak się dzieje w tym czasie i naprawdę z moich doświadczeń też wynika, że wielu rodziców nie pamięta, co jest zdumiewające, że ten czas adolescencji jest naprawdę czasem bardzo, bardzo trudnym. Również tak fizycznie, że jak obserwujemy na przykład dane dotyczące zaburzeń nastroju, depresji, to one dużo częściej zdarzają się właśnie w tym okresie z różnych powodów. Chociażby również z takiego powodu, że tak bardzo zmienia się nasze ciało i jego konstrukcja, że zmieniają się struktury mózgu. Tak jak powiedziałaś, on się cały czas rozwija. Bardzo poszerza się sposób odczuwania stanów emocjonalnych. One nagle zaczynają być naprawdę niezwykle złożone i intensywne. To zabiera energię, to zabiera siłę. Poza tym naprawdę zmienia się też fizyczność. Obserwujemy wyraźne piki hormonalne. Jak się patrzy na te dane dotyczące tego, jak młodzi ludzie sobie z tym radzą, to naprawdę bardzo wielu z nich jest po prostu zmęczona, fizycznie zmęczona i ma absolutnie biologiczne podstawy do tego, żeby to zmęczenie czuć. Zmienia się też chronotyp. Inaczej zaczynają młodzi ludzie funkcjonować, co znowu sprzyja takiemu poczuciu dorosłych, że oni się izolują. Zaczynają przysypiać w ciągu dnia, rano mają kłopot ze wstaniem, są aktywni późno wieczorem i w nocy. No wydaje się to dziwaczne, no ale tak jest, taka jest ta biologia. Naprawdę, na przykład zaapelowanie do dorosłych, żeby ważne rozmowy z młodymi ludźmi prowadzili wieczorem, a nie rano, już jest jedną z przesłanek sukcesu. Niewątpliwie strasznie ważna w tym czasie jest komunikacja. I jak sobie weźmiemy pod uwagę to, co przed chwilą powiedziałam, że tych emocji jest bardzo dużo, że one są złożone, że one w ogóle bardzo łatwo jest wchodzić na takie wysokie rejestry, no to warto też sobie powiedzieć uczciwie, w tych wysokich rejestrach niełatwo jest się skomunikować. To zarówno w tych emocjach, które są trudne, takie jak gniew, złość, strach czy smutek, ale również tych pozytywnych. Znaczy, jeżeli jesteśmy na haju, to też trudno jest się nam porozumieć. Co, kiedy jesteśmy zupełnie sami?
Tak. Co, kiedy jesteśmy zupełnie sami? Czy można jakoś zastąpić te osoby swoim myśleniem? Czyli myślę sobie, że jakąś zmianą, nie wiem, nastawienia, narracji, czy jakkolwiek jesteśmy w stanie na to wpłynąć?
Znaczy, znowu myślę sobie, że ja bym w tej samotności myślała o tym, że to jest pewien przedział, że tak nie musi być zawsze, że szukałabym też takich doświadczeń, kiedy tej samotności nie było i szukała narzędzi i zasobów, które mi wtedy pomagały i które sprawiały, że samotna nie byłam czy nie byłem. I rzeczywiście czasami też w tej samotności jest tak trudno, że nie warto zostawać w niej samemu, że czasami warto też w tej samotności po prostu poszukać wsparcia i pomocy. I być może to nie o to chodzi, żeby nawiązywać bliską relację z lekarzem czy z terapeutą, ale żeby właśnie poszukać takich sposobów i narzędzi razem, które mi z tą samotnością pomogą sobie radzić.
Wiesz co, to domykając temat taki związany ściśle z rodziną, pojawiają się pytania o takie konkretne wskazówki, jak młody człowiek może sobie z tym radzić, jak zadbać o siebie w sytuacji, kiedy ta więź z rodzicami jest no niewystarczająca, jak poprawić tę sytuację. Sporo już o tym powiedziałaś, ale gdybyś mogła tak dać kilka takich wskazówek, jak sobie z tym poradzić, tak na domknięcie tego tematu związanego z rodziną, to myślę, że byłoby
się... Czy po pierwsze naprawdę bym zachęcała do tego, żeby próbować, a ta komunikacja nie jest wcale prosta, to znaczy no strasznie myślę sobie, jest trudno usłyszeć od własnego dziecka, że jest się złym rodzicem, więc zachęcałabym do tego, żeby spróbować komunikować się w oparciu o fakty. I to jest strasznie trudne, żeby opisywać sytuację i szukać razem jakiegoś rozwiązania bez obwiniania, bez mówienia, to twoja wina albo przez ciebie coś tam. Myślę, że w psychologii, w ogóle kiedy mówi się o komunikacji, to bardzo dużo mówi się o tym, że ważne są komunikaty typu ja. Przy czym ja bardzo bym też zachęcała do tego, żeby być w tych komunikatach ostrożnym. To znaczy, żeby to nie były pozorne komunikaty ja. Czasami no właśnie mówimy, czuję, że chciałaś mnie zranić. Tak, i wydaje się, że jest to jak najbardziej komunikat typu ja to czuję, ja tak mam, a ty rób z tym, co chcesz. A tymczasem łatwiej jest opisać sytuację, to znaczy zobaczyć, co się tutaj wydarzyło i powiedzieć, wiesz, strasznie mi jest wtedy trudno. Jakoś, jakbyś spróbowała, nie wiem, okropnie się denerwuję, kiedy ktoś w ogóle używa ironii albo sarkazmu, kiedy ze mną rozmawia. Nie radzę sobie z tym. Czy mogłabyś zrobić to dla mnie i spróbować inaczej? I też bardzo bym zachęcała do tego, żeby nie prowadzić takich rozmów w sytuacji, kiedy te silne emocje są. Znaczy, kiedy one się pojawiają i widzimy, że ta druga strona zaczyna się tam, to bym robiła stop. Mówiła, proszę cię, porozmawiajmy, jak ty i ja będziemy w miarę spokojne, kiedy będziemy mogły o tym rozmawiać bez urażania. I czasami rodzic mówi, ale czym ja cię tak uroziłem? Co ja takiego powiedziałem, że cię to dotknęło? I to sprzedał mi też jeden z moich pacjentów, który powiedział, ja wtedy mówię mojej matce, czy tak byś powiedziała do szefa? Czy użyłabyś takich słów w rozmowie z szefem? No i bardzo często okazuje się, że to, na co pozwalamy sobie w relacji z naszym dzieckiem, nigdy nie przeszłoby nam przez usta, kiedy rozmawialibyśmy z przełożonym. I to jest bardzo dobry wskaźnik tego, czy mówimy z szacunkiem. Czy naprawdę szanujemy tę drugą osobę. W dobrej komunikacji strasznie ważna jest wzajemność, a więc fajnie jest, jeżeli my też jesteśmy zainteresowani tym, co dzieje się po tej drugiej stronie, kiedy nas to w ogóle jakoś zajmuje. I choć absolutnie chciałabym powiedzieć, że powinno to głównie zajmować rodziców, to myślę sobie, że nieraz jest tak, że dzieci tych rodziców niejednego mogą nauczyć właśnie takiej wrażliwości, takiej ciekawości, takiego dostrzegania różnych ważnych elementów życia. Bo rzeczywiście myślę sobie, że rola rodzica może być jedną z najfajniejszych ról, jaką mamy do spełnienia, ale też jest niewątpliwie strasznie, strasznie trudna.
Ja tak sobie myślę, że to jest też temat wzajemnego rozumienia swoich potrzeb, czyli nie tylko to, że ja komunikuję swoje potrzeby i oczekuję, żeby druga strona mnie zrozumiała, ale też rozumienia potrzeb tej osoby, z którą żyję i z którą rozmawiam.
Tak, no właśnie, bo często za tymi strasznymi komunikatami de facto kryje się lęk naszych rodziców o nas. W taki nieumiejętny sposób oni to robią, ale bardzo często, tak jak powiedziałam, wynika to z tego, że takie mają narzędzia, nie mają żół zupełnie innych, a wydaje mi się, że robią jak najlepiej.
Myślę, że możemy trochę odsunąć temat rodziny i skupić się już na innych pytaniach, które nam zadają nasi widzowie. Pojawiło się pytanie, Magda, o książki, które polecamy. Myślę, że to na koniec, tak? Na końcu możemy. Magda przygotowała, także osoba, która zadała to pytanie. Marcin, możesz się spodziewać, że na sam koniec wyświetlimy tutaj polecaną literaturę. Możesz na to czekać. Pojawiło się pytanie, jak radzić sobie z lękiem przed samotnością? Jak nie razić innych kurczowym trzymaniem się, aby nie być samotnym. Czyli taki lęk spowodowany tym, tu nawet mamy rozwinięcie w nawiasie, gdy osoba straciła parę razy kogoś bliskiego i była sama i obawia się, że to się znów zdarzy.
No właśnie, to jest chyba jedno w ogóle z trudniejszych doświadczeń. To znaczy, jak niezależnie ode mnie różne rzeczy się dzieją i osoby mi bliskie przestają ze mną być. Nie ma takiego sposobu, żebym powiedziała, zróbcie to, a nigdy już nikt was nie opuści. Raczej bym się zastanawiała, jak budować zasoby, które w tej sytuacji się utraciło. Jak przygotować się na to, że jeżeli następnym razem coś takiego się zdarzy, to mnie to tak bardzo nie zrani. Albo będę wiedzieć, gdzie poszukiwać pomocy, albo będę wiedzieć, jak sobie z tym lepiej poradzić. To oczywiście nie oznacza, że muszę być w tej gotowości, że zaraz to się znowu przytrafi, ale zmierzam do tego, żeby skoncentrować się na sobie, na swoich zasobach, na swoich wartościach i zastanowić się, jak je budować i wzmacniać, żeby też ta samotność nie była tak bardzo obezwładniająca i przerażająca. I tutaj sposobów jest całkiem sporo. Różne możemy wymyślać techniki. W ogóle jak myślimy o tym, że chcemy rozwijać różne kompetencje, które pomogą nam na przykład, nie wiem, wyjść do ludzi albo zawierać znajomości, albo budować relacje głębokie, to warto sobie powiedzieć, że to jest praca. To jest praca i to jest wysiłek i że nie od razu się odnosi sukces, że tego człowiek naprawdę uczy się przez całe życie, bo przecież w bardzo różnych relacjach wraz z wiekiem jesteśmy. W związku z tym warto sobie przypomnieć takie sytuacje, w których odnieśliśmy jakiś sukces, przypomnieć sobie to miłe uczucie sukcesu, ale przypomnieć sobie też, co było wcześniej, bo wcześniej na ogół był krew, pot i łzy, i bywało ciężko. To też trochę zdejmuje to oczekiwanie, że ja muszę od razu sobie z różnymi rzeczami radzić. Też strasznie fajnie jest porozmawiać z kimś o takiej sytuacji, która była trudna, ale w której żeśmy sobie jakoś poradzili. To nie musi być tak, że poradziliśmy sobie stuprocentowo rewelacyjnie, ale w ogóle mamy poczucie, że w miarę nam się udało. I poprosić tę drugą osobę, żeby spróbowała opisać, jakich kompetencji, zdolności, umiejętności użyłam czy użyłem, żeby z tą sytuacją sobie poradzić. I to może być naprawdę odkrywcze i zaskakujące. Może się okazać, że ja o różnych rzeczach o sobie wiem, ale różnych nie dostrzegam, że ktoś inny z boku może zobaczyć, że jest we mnie jakaś super siła i moc, którą mogę rozwijać, którą mogę wykorzystywać w kolejnych sytuacjach. Jak to już będę wiedzieć, to mogę właśnie zastanowić się nad tą supermocą, zastanowić się, jaka ona jest, ile jej już mam, co mam zrobić, żeby mieć jej troszkę więcej. W ogóle naprawdę to jest tak, że my rzeczywiście chyba mamy w ogóle przykre wydarzenia, przykre emocje, trudne, zajmują bardzo naszą przestrzeń poznawczą. Bardzo się na nich koncentrujemy. A tymczasem my w życiu w ogóle też doświadczamy bardzo dużo pozytywnych rzeczy. Tyle tylko, że często przechodzimy nad nimi do porządku dziennego. Zachęcałabym też do poszukiwania takich małych sukcesów w swoim życiu, takiego budowania katalogu. To tak jak, nie wiem, robimy zdjęcia telefonem. Gdybyśmy przejrzeli naszą galerię, to w większości właściwie jest to obraz życia usłanego różami, no bo kolekcjonujemy te miłe wspomnienia. A tymczasem życie bywa bardzo, bardzo różne i tak jak robimy te zdjęcia i możemy sobie obejrzeć te miłe chwile, to warto też robić takie albumy w głowie albo nawet spisywać takie momenty, w których naprawdę było dobrze. To też nas jakoś pionizuje, to też pokazuje, że nie zawsze jest strasznie, strasznie źle.
To jak tak o tym mówisz, to ja w ogóle mam taką znów refleksję, że żyjemy w takich czasach, kiedy się oczekuje od nas, że będziemy sobie radzić perfekcyjnie ze wszystkim. I przypomina mi się cała ta sytuacja związana z początkiem pandemii koronawirusa, kiedy ludzie zaczęli gdzieś wrzucać zdjęcia do internetu, piekłem pierwszy chleb, a ja nauczyłem się szydełkować, a ja tutaj, nie wiem, namalowałam obraz i zrobił się taki obraz takiej sytuacji, gdzie wszyscy sobie świetnie radzą, na co przychodzą ludzie i mówią okej, a ja po prostu mam zamiar to przetrwać. I myślę sobie, że to jest to, o czym mówisz. Jest też taką fajną wskazówką, żeby przyzwolić sobie na to, że nie zawsze musimy ze wszystkim sobie perfekcyjnie poradzić, tylko poradzić sobie jakoś, tak jak powiedziałaś, i wyjść cało z różnych opresji.
Absolutnie. To znaczy ja myślę sobie, że my naprawdę bardzo często nie doceniamy tego, jak jak świetnie radzimy sobie w różnych sytuacjach. To, że żeśmy przetrwali, jest olbrzymim sukcesem. I naprawdę też takie przyzwolenie na słabość, na to, że czasami nie mam siły albo nie mogę, jest dowodem też pewnej znajomości siebie, tego, że siebie lubię i o siebie dbam. Jak ja o siebie dbam i siebie lubię, to też innym będzie łatwiej mnie polubić.
To wracamy do pytań z czatu. Jak uporać się z potrzebą głębokiego związania z osobą płci przeciwnej i samotnością związaną z brakiem tych uczuć, by nie szukać desperatko zaspokojenia?
No to jest jeszcze inny wymiar. To znaczy większość z nas rzeczywiście w pewnym momencie bardzo potrzebuje takiej intymności, bliskości, relacji, która jest inna niż relacja towarzyska, przyjacielska. To jest coś innego. No i oczywiście bym się mogła tutaj mądrzeć i mówić, no, musisz najpierw poznać siebie, wybaczyć swoje wartości, wysoką samoocenę mieć i wtedy dopiero wchodzić w relacje, ale dobrze wiemy, że ta potrzeba może być bardzo, bardzo silna i rzeczywiście może zabierać energię na działanie. Jak sobie radzić z tym desperackim poszukiwaniem? No, nie wiem, no myślę sobie, że strategie bywają bardzo, bardzo różne. Oglądanie siebie w różnych relacjach, oglądanie swoich zasobów, bycie w jakiejś zbiorowości, też poszerzanie tego grona. No naprawdę trudno jest mi tutaj znaleźć chyba jakieś dobre rozwiązanie, bo pewnie, no mogłabym powiedzieć z perspektywy czasu, no pewnie większość z nas jakąś relację nawiązuje, mniej lub bardziej satysfakcjonującą, ale rzeczywiście chyba nie mam tutaj, nie wiem, ty masz jakąś dobrą wskazówkę?
Wiesz co, ja myślę o tym, co się kryje za tym pytaniem, bo kiedy czytam, jak uporać się z potrzebą głębokiego związania z osobą płci przeciwnej, to rozumiem, że tu chodzi już nawet nie tylko o kontekst przyjaźni, tylko o kontekst miłości. A to jest takie pragnienie i poszukiwanie, które towarzyszy no chyba każdemu, albo prawie każdemu, tylko że na różnych wymiarach tej miłości poszukujemy. I tak naprawdę ten czas poszukiwania może być dla nas też czasem znajdowania odpowiedzi w sobie. Jacy ludzie mnie interesują, kto z kim chce być, z jakimi osobami chcę tworzyć te związki i poznawania też siebie, żeby w momencie, kiedy już znajdę tę osobę, żebym mogła wejść w te relacje w zadowalający sposób.
Też sobie pomyślałam i też mi się przypomniała jedna z moich klientek, która mówiła o tym, że dla niej właściwie najfajniejszy jest ten czas oczekiwania i to jest tak jak czekanie na gwiazdkę i że jest takie podniecenie i taka radość, a co to się wydarzy, a jak będzie wyglądało moje życie. No, może być też tak, że no właśnie, zanim znajdziemy tę właściwą relację, będziemy wchodzić przecież w bardzo różne związki i w różne relacje. I też myślę sobie, że warto jest mieć taką zgodę na to, że tak może być, że to nie jest tak, że ta pierwsza relacja, którą uda mi się wreszcie zbudować, będzie już tą relacją ostateczną. Że, szczególnie jak jesteśmy na początku tej drogi, to myślę, że strasznie ważne jest też powiedzenie sobie, okej, ja muszę zobaczyć w ogóle, jak mi w tej relacji jest, jak ja się w niej czuję. Czego ja potrzebuję, gdzie mogę powiedzieć, tutaj odstąpię i tutaj mogę zrobić przestrzeń dla tej drugiej osoby, a gdzie absolutnie zrobić tego nie mogę. Więc być może to jest właśnie też taki moment na układanie sobie różnych rzeczy, to znaczy jak ja mam w tej relacji być, co ona ma mi dać.
Ja w ogóle myślę sobie, że jeśli to jest temat miłości takich pierwszych i poszukiwania tych pierwszych związków, to jest też taki czas młodości, nastoletności, kiedy też trzeba się przejechać trochę i popełnić błędy i też przeżyć odrzucenie i też przeżyć taki związek, który jest niesatysfakcjonujący, po to, żeby w dorosłości sobie z tym poradzić. Mhm.
Tak, co więcej, te badania nad relacjami, nad miłością pokazują, że te wczesne relacje, wczesne miłości właściwie bardzo często służą właśnie temu, żeby potwierdzić to albo sprawdzić w ogóle to wyobrażenie o sobie, to odpowiadanie na pytanie, kim ja właściwie jestem. I dopiero jak ja to wiem, to mogę wchodzić w taką relację, która będzie relacją naprawdę równoważną, której ja nie będę potrzebować tej drugiej osoby do tego, żeby żeby się lepiej poczuć, żeby poczuć się pełnym. Trudność też procesu rozwojowego chyba polega na tym, że strasznie jest fajnie o tym mówić i tłumaczyć, ale niestety większość rzeczy musimy chyba niestety jak choroby wieku dziecięcego przejść na sobie. I pamiętam, byłam kiedyś na urodzinach jednego z moich znajomych, to były 40. urodziny i on mówił, że bardzo się cieszy, że wreszcie jest w tym wieku, bo to jest ten moment, w którym naprawdę większość ludzi kompletnie nie jest dla niego istotne, co o nim myślą. Teraz jest ważne to, co on myśli o sobie. Ale naprawdę myślę, że to jest też związane z wiekiem, doświadczeniem, z taką właśnie, też pewnym etapem, który się przeszło. Jak się ma naście lat, to naprawdę bardzo często człowiek ma takie poczucie, że jest tym, kim tworzą go inni. Tak nie jest. To znaczy nikt z nas nie ma mocy kreowania drugiego człowieka. Ale chyba rzeczywiście, żeby w to uwierzyć, trzeba tego doświadczyć i trzeba się o tym jakoś przekonać.
Zostały nam dwa pytania, na które jeszcze nie odpowiedziałyśmy. Jedno z nich to trochę się wpisuje to, o czym przed momentem powiedziałaś, bo brzmi, jakie kroki należy podjąć, aby uniezależnić się od potrzeby wspierania, od otoczenia.
W tej sytuacji naprawdę ważne jest, żeby też dać sobie przyzwolenie na poszukiwanie wsparcia i pomocy. Że to jest naprawdę bardzo ważna kompetencja, umiejętność mówienia, potrzebuję pomocy. I to jest okej. Oczywiście, co zrobić w sytuacji, kiedy ja w ogóle nie potrafię podjąć żadnej decyzji bez konsultacji społecznych albo dopóki mi ktoś nie powie, co mam zrobić. No ale to wtedy wracamy znowu do tego budowania swojej skrzynki z narzędziami, budowania swoich zasobów. Im więcej ja wiem o sobie, im więcej gromadzę takich doświadczeń, w których no naprawdę sobie poradziłam, których dałem radę, to jest większe prawdopodobieństwo, że dalej będę szedł przez życie właśnie z taką wiarą we własne kompetencje. I naprawdę, słuchajcie, nie warto tego życia bardzo komplikować. Ono jest dość proste. Jeśli coś działa, należy tego robić więcej. Jeśli coś nie działa, należy przestać to robić. Już.
Okej, no to pytanie kolejne. Czy człowiek przyzwyczajony do samotności, trwający w stanie osamotnienia, może czuć się z tym dobrze i specjalnie unikać kontaktów społecznych?
Absolutnie tak. I co więcej, dajmy mu do tego prawo.
Nie każdy z nas musi być duszą towarzystwa.
Tak. I może naprawdę też taki samotnik być bardzo cenny dla społeczności. Może nie jedno w tej samotni wytworzyć, wyprodukować, a my potem możemy z tego korzystać.
Ja myślę sobie, że każdy z nas odczuwa jakąś potrzebę bycia wśród ludzi i tak naprawdę jesteśmy zawsze gdzieś na jakimś spektrum. Niektórzy potrzebują bardziej, inni po prostu mniej. I że może to się też zmieniać w zależności od tego, w jakim momencie życia jesteśmy.
Tak właśnie myślę i też myślę sobie, że w tej samotności, szczególnie kiedy jest się młodym, to ja bym bardzo zaapelowała do dorosłych, którzy myślą o tym, że ci młodzi ich odrzucają, że nie potrzebują tego kontaktu i że jak ten kontakt jest potrzebny, to ten dorosły musi głównie wychowywać, oceniać, wskazywać właściwą drogę. Zachęcałabym ich do tego, żeby po prostu z tymi swoimi dziećmi byli, żeby byli naprawdę ciekawi ich świata, bez tej oceny i bez tego stałej potrzeby wychowywania, naprawiania i kontrolowania. I żeby naprawdę nie mieli przekonania, że muszą znać odpowiedzi na wszystkie pytania, bo strasznie trudno być w relacji z ideałem. Strasznie trudno jest się przytulić do pomnika. Naprawdę fajnie jest czasami czegoś nie wiedzieć. I myślę sobie, że dorosły jest od tego, żeby pokazywać młodym ludziom, że tak to jest w tym świecie, że różnych rzeczy nie wiemy. Nie na wszystko znajdujemy receptę, ale my jesteśmy dorośli i w związku z tym pomożemy temu młodemu człowiekowi poradzić sobie z tą niepewnością. Powiemy, jak przetrwać, kiedy się czegoś nie wie, jak poradzić sobie w życiu, kiedy czujemy się bezradni? Jak szukać w końcu wsparcia, kiedy ta bezradność staje się no właśnie taka dojmująca?
Dziękuję Ci bardzo.
Wiesz, jeszcze jedną rzecz na koniec. Po pierwsze, tak jak Ci mówiłam, ja miałam strasznie dużo myśli i wątków przed tą naszą rozmową. Pewnie nie wszystkie udało nam się je jakoś zaopiekować, ale też chciałam Państwu bardzo podziękować. Podziękować za te pytania, bo one jakoś nadały strukturę tej naszej rozmowie i myślę, że różne ważne rzeczy tu jakoś wybrzmiały. Też nie chciałabym, żeby z tej rozmowy wynikał taki przymus, nie wiem, zmieniania swojego życia, przemodelowania tego, co do tej pory się dzieje. Raczej bym zachęcała do tego, żeby traktować tę rozmowę jako pewną refleksję i zastanowienie się, aha, okej, tak ludzie mają, ja mogę mieć inaczej. Być może wezmę sobie coś jednego z tej rozmowy i wtedy dla mnie to naprawdę byłoby to niezwykle, niezwykle budujące. To tyle.
Tak, my właśnie dosłownie na kilka minut, zanim wyszłyśmy na wizję z Magdą, rozmawiałyśmy o tym, co w ogóle byśmy chciały Wam przekazać podczas tej rozmowy i takim naszym głównym celem było to, żeby troszeczkę dać Wam przestrzeń do refleksji i zrozumienia siebie. Mam nadzieję, że nam się to udało i też byłabym bardzo szczęśliwa, gdyby udało Wam się chociaż jedną rzecz wziąć ze sobą z tego wszystkiego. Słuchajcie, to w takim razie ja dziękuję Wam za to, że tu byliście. Zapraszam Was do odtwarzania sobie różnych innych naszych nagrań, rozmów. Myślę, że różne też webinary czy inne wykłady Magdy znajdziecie wpisując Magdalena Śniegulska na YouTubie, więc zachęcam Was do tego, a także do tego, żebyście dołączali do kolejnych naszych spotkań, bo tych webinarów będzie jeszcze trochę w najbliższym czasie. I Tobie, Magda, również bardzo dziękuję za rozmowę, bo mi bardzo miło się z Tobą spotkać.
Dziękuję sama, również.
Dzięki. Sama myślę, wiele wyciągnę z tego spotkania, wyniosę na pewno nie jedną rzecz dla siebie. No i do zobaczenia.
Do zobaczenia.